Jan Józefczak, prowadzący gospodarstwo rolne w Starym Szczepankowie, niedaleko Morownicy, niedaleko Śmigla, tak gdzieś to wszystko wśród tych na dziś zielonych pól. Jakie duże to jest gospodarstwo?
Z dzierżawami łącznie 73 hektary.
Czym przede wszystkim zajmuje się pan, na co ukierunkowane jest to gospodarstwo?
No, produktem głównym są tuczniki, także cała produkcja roślinna jest ukierunkowana na paszę, aby mieć jak najwięcej paszy. I kupuję w tej chwili 1200 duńskich warchlaków w wadze 30 kg. Tuczę to przez 3 miesiące, sprzedaję najczęściej do koncernu Duda. No i zaczynam od nowa. Czy takie cykle w ciągu roku muszę przejść.
Sporo mówi się, że to pogłowie trzody chlewnej w Polsce spada. No, cyfry, można powiedzieć, nie kłamią. Czy to rzeczywiście jest taka dramatyczna sytuacja?
Nie wiem. Ja nie mam tutaj rozeznania, jeśli chodzi o ilość sztuk w kraju. Natomiast widzę tutaj po kolegach, to po prostu rezygnują. Ci, którzy decydują się na hodowlę, powiększają to, ponieważ trzeba mieć coraz większą skalę, aby zarobić i wyjść na swoje.
Wspominał pan o tuczu. Tucz oczywiście wiąże się z kosztami. Jakich pasz pan używa? Jak to wszystko wygląda? Czy to rzeczywiście się opłaca? Czy te przyrosty są takie zadowalające?
Robię w ten sposób, że mam na podwórzu, miałem dwie firmy paszowe. Mam wyznaczone po 10 dodatkowych kolczyków na tucznikach i są co tydzień w czwartek ważone. Porównuję przyrosty, porównuję cenę. No i w tej chwili najbardziej tutaj dla mnie atrakcyjna jest pasza z firmy Lira z Krzywienia.
Czym ta pasza bije konkurencję na głowę? Ceną, jakością, przyrostami tymi końcowymi?
No najważniejszy jest na końcu zysk, ponieważ no, przyrosty są ważne, ale też jest ważne, ile kilogramów paszy jest zużyte na kilogram przyrostu. No po tych wszystkich analizach na końcu stwierdziłem, że ta pasza z tej firmy jest dla mnie najbardziej atrakcyjna cenowo i jeśli chodzi o jakość, co wiąże się z przyrostami.
Takim dodatkowym elementem jest to, że wytwórnia mieści się w sumie niedaleko, bo w Krzywiniu?
Dla mnie jest to plus, dlatego że zdarza się, mam małe zbiorniki ośmiotonowe, także to zazwyczaj starczy na tydzień. I zdarzało się tak, że trzeba było po tonę paszy w Big Bagu podjechać, mam samochód ciężarowy, syn podjechał i nie było problemów. Jest to na pewno dodatkowy plus, a oprócz tego mój dziadek mówił, że przed wojną było takie modne hasło swój kupuje swoje u swojego, także w tym kierunku też, to jest dla mnie też ważne.
Czy wytwórnia pasz Lira w Krzywiniu to tylko sam producent pasz, czy można liczyć na coś więcej, jakieś porady fachowe, wizyty tutaj specjalistów u państwa w gospodarstwie?
Tak, oczywiście to się wiąże z doradztwem przede wszystkim żywieniowym. W tej chwili, gdy biorę gotową paszę, to jest praktycznie tylko wybór konkretnej mieszanki, natomiast jeżeli skarmiam swoje zboże, bo to mi starcza tylko na jeden cykl, no wtedy doradcy żywieniowi mi tutaj bilansują dawkę, biorą próby zbóż, proponują, które premiksy czy te koncentraty do wyboru. Wspólnie to analizujemy i najbardziej korzystny wariant wybieramy.
A zdarzały się jakieś problemy żywieniowe, w których doradcy z wytwórni pasz Lira pomogli tak, że no, był pan bardzo zadowolony?
No w tej chwili jestem zadowolony. Problemów nie było przez ten okres, co współpracuję z Lirą, także myślę, że wszystko jest tak, jak powinno to funkcjonować.
Jeżeli chodzi z kolei o te tuczniki z Danii, tutaj na polskim rynku ich po prostu nie ma, czy no, nie są atrakcyjne cenowo?
Decyzję podjąłem o tuczu tego typu z zakupionych warchlaków, podjąłem 2 lata temu i pierwsza taka partia przyjechała w kwietniu. Robiłem rozeznanie, takiej partii na polskim rynku nie mogłem znaleźć takich dostawców, którzy by mi oferowali w tej ilości, no i w tym statusie zdrowotnym. Dla mnie bardzo ważny jest status zdrowotny, a prawda jest taka, Dania jest górna półka, jeśli chodzi o jakość warchlaków, jakość tuczników i poza tym mój lekarz weterynarii przed zakupem sprawdza zawsze kolczyk, numer kolczyka, w takim jest system duński w internecie, SPF, jaki tam jest status zdrowotny danego stada, także to stado, które do mnie przyjeżdża, ta grupa warchlaków jest po prostu, no wiem, co się dzieje i wybieram najczęściej czyste, bez żadnych chorób.
Genetycznie te warchlaki też są lepsze od naszych?
Miałem tutaj hodowlę zarodową i wiem, jakie były przyrosty na lożkach hodowlanych, bo kiedyś miałem lożki hodowlane i wiem, jakie są teraz przyrosty, także to jest bez porównania.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego to na dziś takie dosyć drogie hobby, czy rzeczywiście da się z tego wyżyć?
No nie jest to hobby, to jest mój sposób na życie, natomiast no niestety może stety jest to w tej chwili bardzo uzależnione od ekonomii i trzeba liczyć i niestety ciąć koszty maksymalnie, gdzie się da.
W 2004 roku Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Pan rolnictwem zajął się wcześniej, tym dużym gospodarstwem, 2 lata wcześniej. Gdzieś tych obaw chyba było sporo w związku właśnie z przejściem na nieco inne systemy, na nieco inny system dopłat przede wszystkim. Czy pańskim zdaniem to wszystko, patrząc z perspektywy czasu, wyszło na plus?
No na pewno wyszło to z perspektywy czasu na plus, natomiast no w 2004 roku, gdy przystępowaliśmy, była mowa o tym, że w tym roku będziemy się zrównali z dopłatami z pozostałymi rolnikami w Unii Europejskiej, a tak niestety nie jest i dlatego ciągle jesteśmy tymi, którzy muszą jeszcze gonić.
No i chyba z tego względu konkurencja chociażby na tym rynku trzodowym z Unią Europejską wychodzi nam na razie na minus, jeżeli chodzi o pogłowie, bo stamtąd było nie było, jest ciut taniej.
Ale myślę też, że to jest wsparcie polityki państwa, bardzo dużą rolę odgrywa tutaj. Gdybym ja takie wsparcie, czy chociażby kierunki działania, ktoś mi powiedział, jak to będzie wyglądało za rok, za dwa, za trzy, być może też nie zrezygnowałbym z hodowli zarodowej, natomiast no, w pewnym momencie no, ekonomia zaważyła, że musiałem z tego zrezygnować. I tutaj mam trochę żal do właśnie naszych no, polityków, naszych władz, że to tak troszeczkę jest traktowane rolnictwo. Teraz wielkie są powoływane zespoły, komisje, które mają odbudować, natomiast naszą hodowlę odbudować, natomiast jak widzę nazwiska, które od iluś lat się przewijają, no to ja to widzę w czarnych kolorach.
Gdyby pan miał tak w telegraficznym skrócie przekazać najważniejsze problemy, co powinno się zmienić w polskiej hodowli trzody chlewnej, aby w końcu odbudować to stado?
Mówi się o wsparciu w tej chwili. Wiem, że jakiś zespół powstał przy ministerstwie, który wypracowuje stanowiska, no ale jest to tylko na etapie uzgodnień, porozumień. Niestety no, wszystko wiąże się z jakimiś pieniędzmi. Funkcjonują gdzieś już w takiej obiegowej opinii kwoty, jakie mają być na dofinansowanie do stanowiska porodowego na przykład, ale to wszystko jest na razie na etapie propozycji, czy w budżecie w przyszłym roku się na to pieniądze znajdą, daj Boże.
Jak to wygląda w Danii, bo ma pan przecież kontakt z tymi hodowcami, od których pan kupuje, na jakie wsparcie mogą liczyć duńscy rolnicy? Od swojego rządu oczywiście.
Nie ma rozeznania dokładnie, jeśli chodzi o wsparcie w Danii, natomiast są oni przede wszystkim bardzo dobrze zorganizowani. I potrafią, ja też nie kupuję bezpośrednio na fermie, kupuję u takiego, to jest taki chyba firma, która zajmuje się skupem i eksportem poza Danię warchlaków i to wszystko jest, funkcjonuje jak zegarek. Wszystko jest dokładnie tam dopięte. U nas natomiast no my tworzymy też od podstaw takie. Jestem członkiem grupy producentów trzody chlewnej. Też można to i tego się uczymy, ale oni mają już ileś lat, 10 lat doświadczenia. My dopiero to zaczynamy, jednoczymy się w jakieś grupy, próbujemy sprzedawać drożej, kupować taniej. No, myślę, że to jest droga w tym kierunku i to dofinansowanie, które jest do grup producentów trzody chlewnej, no jest zasadne. Myślę, że tak.